Jestem z Pomorza.
Kiedy był ten moment, że wybrałeś ratownictwo medyczne, że stwierdziłeś, że chcesz non-stop pomagać w tych takich najcięższych przypadkach, takich nagłych przypadkach, tam gdzie adrenalina jest bardzo wysoko i decyzje muszą być szybko podejmowane?
Zaczęło się od takiego kursu pierwszej pomocy. Robiliśmy to w ramach, powiedzmy, duszpasterstwa młodzieży przy kościele. Po tym kursie pierwszej pomocy stwierdziłem, że to jest fajne. To jest fajne pomaganie ludziom, fajne ratowanie. Po właściwie kilku latach przebywania w Polskim Czerwonym Krzyżu, w kursach takich podstawowych, z ratownictwa zaawansowanego, ratownictwa technicznego, razem z lekarzami anestezjologami, którzy nas uczyli obsługi nawet defibrylatorów. Na tamte czasy to były takie wielkie szafy na kółkach z takimi okrągłymi łyżkami. Wyglądało to naprawdę kosmicznie. Stwierdziłem, że to jest warto tą drogę wybrać i zacząłem się w tym spełniać. I w pewnym momencie, gdy dochodziło do takich czasów, gdzie kolumna transportu sanitarnego została zamykana, no wybrałem Gdański Uniwersytet Medyczny, zrobiłem studia, no i ponad już 12 lat temu no stałem się pełnoprawnym ratownikiem medycznym.
Pomoc drugiemu człowiekowi wciąga? Ten szpitalny bardzo, oddział ratunkowy?
Bardzo wciąga. I pomimo to, że po pandemii przestałem pracować na oddziale ratunkowym, pracuję wprawdzie też w bardzo poważnym zespole, bo w zespole wyjazdowym neonatologicznym, takim jedynym zespole w województwie pomorskim, to brakuje mi tego oddziału ratunkowego. Wybrałem drogę właśnie zespołu ratownictwa, ale neonatologicznego, zespołu wyjazdowego.
Właśnie, co to jest za karetka? Co to jest za zespół?
To jest taka szczególna karetka, jedna, jedyna w województwie pomorskim, która wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, którym możemy pomóc i dzieciom wcześniakom, które się urodziły zbyt wcześnie, lub też dzieciom, które się urodziły i mają różnego rodzaju wady, na przykład wadę serca, podejrzenie wady serca, czy też nawet i kilkutygodniowym dzieciom, które ze względu na przykład na różnego rodzaju wirusy, choroby wymagają specjalistycznego transportu, czasami intubacji, podłączenie do respiratora, gdzie inne karetki pogotowia ratunkowego czy zespołów asekuracyjnych no, nie mają możliwości przetransportowania, nie mają takich małych noszy, nie mają takiego respiratora, który by obsłużył takiego małego pacjenta.
No właśnie, bo to jest jedyna taka karetka, taki szpital na kółkach.
Tak, to taki OIOM na kółkach, ponieważ ta karetka, cały ten zespół przynależy do OIOM-u Noworodka, czyli z oddziału intensywnej terapii w szpitalu Kopernikus na Zaspie. To jest to taki mały OIOM na kółkach. Mamy praktycznie taki sam sprzęt, jak jest na OIOM-ie. Czyli specjalny inkubator, w którym dziecko, no oczywiście jak to w podróży jest zapinane w pasy, żeby tam nam się powiedzmy nie poobijało w tym inkubatorze, jak pędzimy tą karetką, żeby dotrzeć do szpitala, gdy jest w stanie zagrożenia życia nasz mały pacjent. Ale no mamy właśnie specjalny respirator, którym możemy wentylować to dziecko, jeżeli samo nie oddycha. Mamy różnego rodzaju sprzęt, którym możemy wesprzeć to dziecko, pompy infuzyjne, różnego rodzaju wkłucia dla tych małych dzieciątek. Potrzebujemy dużo sprzętu takiego, którym w standardowej karetce zespołu ratownictwa medycznego czy w karetce asekuracyjnej, już takiej dla większych pacjentów, no niestety nie ma.
Co daje największą satysfakcję, co jest najtrudniejsze w byciu ratownikiem medycznym?
Największa satysfakcja jest to, gdy widzimy, że ta nasza pomoc, nawet taka drobna, typu założenie wkłucia, bo na przykład osoba boi się tego założenia wkłucia, czy też po takich bardzo poważnych urazach, czy udarach, czy po zatrzymaniach krążenia, widzimy, że z perspektywy czasu, gdy dowiadujemy się na przykład z oddziału intensywnej terapii, czy od rodziny pacjenta, czy czasami na przykład na oddziale ratunkowym przychodziły rodziny pacjentów z podziękowaniami, jak dzieci z jakimiś laurkami, gdzie widzimy, że ta nasza pomoc faktycznie jest potrzebna. To jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o te nasze malutkie noworodki, to gdy na ścianie pojawia się kolejny obrazek ze zdjęciem dzieciątka, które ma już 2-3 lata, a było u nas na oddziale intensywnej terapii czasami tydzień, dwa, miesiąc, czasami kilka miesięcy, a obecnie funkcjonuje, chodzi, biega, cieszy się i już zaczyna swoją taką przygodę właśnie ze światem, zupełnie inną niż na początku, gdy się urodziło.
Co ratownik medyczny Krzysztof Lis robi po godzinę?
To wiele rzeczy. Oprócz tego, że pracuję na tej karce neonatologicznej, to jeszcze troszkę wspomagam studentów, czyli pracuję na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Prewencji i Dydaktyki, gdzie wspomagam zajęcia na drugim, trzecim roku Wydziału Lekarskiego. Z takich podstaw badania pacjenta, czyli to jest propedeutyka chorób wewnętrznych, czyli początki bycia studentów i badania pacjentów, czyli osłuchiwanie, podstawy EKG, zbieranie wywiadu, czyli to, co ratownik medyczny też robi na co dzień. Mhm. Plus dodatkowo mam taką jedną szczególną pasję, która też przynosi wiele adrenaliny, czyli jestem pszczelarzem. Mam swoje
ule?
Mam swoje ule, mam swoje pszczoły.
Wow.
Tych uli mam około 20.
20 aż?
Tak, 20. Gdzie też jest to duża adrenalina, gdzie taki ul, powiedzmy, otwieramy. Tam w środku jest kilkadziesiąt tysięcy pszczół.
To w sumie ile masz pszczół?
To w zależności od jeszcze okresu, ponieważ na zimę tych pszczół w ulu jest zdecydowanie mniej, a w takim okresie, powiedzmy od maja do lipca, w takim ulu potrafi być nawet 100 tysięcy pszczół, czyli mnożąc to razy 20.
Wow.
No to naprawdę pokaźna ilość.
Jak dbać o te ule, o te pszczoły? Co robisz takiego?
No co robić? No przede wszystkim z jednej strony to im trochę nie przeszkadzać, ponieważ jak zaczniemy za dużo mieszać w tym ulu, to możemy tylko zrobić im krzywdę. Mhm. No ale trzeba dbać o te pszczoły, czyli sprawdzać, czy nie rozwijają się różnego rodzaju choroby wirusowe też u pszczół, więc trzeba z jednej strony być takim trochę...
ratownik medyczny.
Tak, tak, rozpoznaniem różnego rodzaju chorób pszczół, walka z niektórymi pasożytami, ponieważ na pszczołach też żyją pasożyty, trzeba też walczyć troszkę z tymi pasożytami, ale z drugiej strony trzeba być też troszkę zaznajomionym z ziołami, ponieważ na niektóre choroby pszczół trzeba też zastosować niektóre zioła, czyli robić im herbatki, gotować herbatkę, wywar z niektórych ziół, żeby powiedzmy ich układ pokarmowy był sprawny, żeby nie miały problemów z ich brzuszkami, więc trzeba też wiedzieć, jakie lekarstwa ziołowe pszczołom podać, jak je leczyć, jak je nakarmić w takim sezonie właśnie wiosennym, żeby mogły na tyle się dobrze rozwinąć, aby przynieść pszczelarzowi ten miodek, który później zjadamy, ale też jak te pszczoły w sezonie, czy dokarmiać, czy nie dokarmiać, czy na zimę, jak no oczywiście zabieramy im ten miód, a pszczoły go gromadzą po to, żeby właśnie przetrwać tą zimę, no to jak je później też zakarmić na zimę, żeby ten pokarm, który im dajemy, był wartościowy, zdrowy, no i gwarantował, że te pszczoły jednak do tej wiosny przetrwają w ulu.
Dlaczego akurat pszczoły?
Długo się zastanawiałem, czy podjąć tą pracę z pszczołami. Kiedyś pamiętam z dziadkiem moim, byliśmy na pasiece, wspomagaliśmy taką jedną rodzinę, która woziła pszczoły, miała kilkaset uli, więc jeździliśmy tam pomagać na tą pasiekę, przestawiać te ule, odwirowywać miód. No i w pewnym momencie, gdy moje dzieci zaczęły jeść miód i tego miodu w domu zaczęło schodzić bardzo dużo, ponieważ w ciągu miesiąca 2-3 słoiki.
O, to konkret.
To konkret, no to jak to dzieci wszystko, co słodkie, to dobre. Natomiast no słodkie, troszkę zdrowe, ale słodkie, trzeba uważać. Stwierdziłem, że chyba lepiej kupić 2-3 ule i zająć się pszczołami niż kupować miód, ponieważ jak to wiemy w hipermarketach, no można dostać dobry miód, ale można też dostać miód wątpliwej jakości.
Nie to, co swoje. Mhm.
Dokładnie. A tutaj wiemy, jak ten miód był pozyskiwany, gdzie te pszczoły mniej więcej latały, co zbierały, więc też stwierdziłem, że może warto jednak mieć te 2-3 ule przy sobie i zająć się tymi pszczołami i też z drugiej strony wspomagać ogródek przydomowy, czyli mamy pszczoły, mamy drzewka owocowe, więc z drugiej strony będzie więcej owoców, będzie miodek, więc jedno z drugim powiązane. No i tak zaczęło się to rozwijać. Na początku 2-3 ule, później było 5, 7, 10, 15 i jest obecnie prawie 20.
Na koniec pytam zawsze bohaterów audycji Jestem z Pomorza, o czym marzą? O czym Krzysztof Lis marzy?
Marzę o tym, żeby mieć troszkę więcej czasu dla rodziny. Ze względu na ilość zajęć, które mam, z perspektywy czasu dostrzegam, że tego czasu dla rodziny mam jednak mało i chyba brakuje mi tego czasu troszkę też dla rodziny. Pomimo to, że czasami rodzina pomaga przy pszczołach, czasami pomaga w ogródku, to faktycznie ten czas dla rodziny byłby dla mnie takim spełnieniem marzeń i marzyłbym, żeby tego czasu mieć więcej dla moich bliskich.
To tego Ci życzymy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Jestem z Pomorza.